wracamy do Państwa z kolejnym filmem Tadeusza Konwickiego, tym razem filmem numer dwa w jego karierze reżyserskiej, filmem Zaduszki. Więc mamy święta, ale nie Bożego Narodzenia, tylko właśnie Zaduszki, a w zasadzie przeddzień Zaduszek, kiedy to do pewnego pensjonatu przyjeżdża kobieta i mężczyzna, kwaterują się w jednym z pokojów i tam wspominają swoje przygody miłosne z okresu wojny. Nie, oczywiście jest to już po wojnie, to są chyba wczesne lata stalinizmu, tak mi się wydaje. No i mamy te dwójkę ludzi, którzy przeżyli wojnę i przeżyli wielkie tragedie osobiste. W zasadzie są to takie trzy historie opowiadane w tych retrospekcjach. Mhm. Dwie z nich dotyczą mężczyzny, jedna kobiety. No i opowiadają właśnie o utracie, o tych fascynacjach, nie zawsze, znaczy w zasadzie w większości odwzajemnionych, ale też może nie jakoś tak bardzo, bo nie było
nie
na to
zawsze
czasu.
Możliwych do spełnienia, tak.
Dokładnie, no i zakończonych najczęściej bardzo tragicznie, bo śmiercią tych drugich osób. Mamy tutaj relację tej dwójki bardzo też ciekawą, bo przecież opowiadaną przez pryzmat innych osób.
Tak.
Więc taką nieoczywistą zupełnie, a jednak bardzo taką, no powiedziałbym, że wyrazistą, mimo
ale
tego,
zobacz,
że niedopowiedzianą.
My w zasadzie nie wiemy, co oni ze sobą robią i dlaczego.
No bo nie wiemy, ale jednocześnie mamy, ja miałem takie wrażenie, że nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale jakoś tak to rozumiem wszystko.
Tak. Myślę, że bardziej czujesz, że to jest taki film, który się raczej czuje. Tak, Wala i Michał, czyli dwójka bohaterów, Ewa Krzyżewska i Edmund Fetting, to jest ten duet aktorski na pierwszym planie, to jest para, która się jeszcze pojawi w kolejnym filmie Konwickiego w Jak daleko stąd, jak blisko, w takiej bardzo symbolicznej roli epizodycznej, ale to nie będziemy wybiegać w przyszłość, zostajemy przy Zaduszkach. Film moim zdaniem trochę zapomniany, trochę niedoceniony, ale jak ja się ucieszyłam, kiedy go znalazłam w sieci w tej wersji zrekonstruowanej cyfrowo.
Tak.
Naprawdę to jest, tak docenię bardzo teraz to, że takie zabiegi są dokonywane, bo my odzyskujemy te filmy. Wiesz, nieraz nam się zdarzyło rozmawiać tu o filmach, które musieliśmy oglądać w bardzo kiepskiej jakości, w filmach starych, które nie zostały zrekonstruowane. Zaduszki są jednym z tych filmów, które się rekonstrukcji doczekały i naprawdę z przyjemnością się ogląda teraz ten film, bo świetna jakość, świetny dźwięk, więc myślę, że to jest taki ważny aspekt, który nam ułatwia trochę odbiór tego filmu. Tak jak wspomniałeś, mamy tutaj pokazane w takich retrospektywach historie miłosne, historie wojenne tych naszych bohaterów, wszystkie te historie nieszczęśliwe, ale nasi bohaterowie chyba są szczęśliwi trochę wracając do tej przeszłości, która się nie mogła wydarzyć. Bo zobacz, że te historie są bardzo jasne, są słoneczne, a my mamy tutaj ten początek listopada, który jest szary i deszczowy i taką ich rzeczywistość, która jest w zasadzie no taka nijaka. Że tamte historie były historiami o wielkiej miłości, niespełnionej, takiej, która się, no tak jak mówię, nie mogła wydarzyć, ale była tam jakaś nadzieja na to, że może kiedyś, że może w innych okolicznościach, gdybyśmy się spotkali, to wszystko byłoby dobrze. Teraz bohaterowie są w sytuacji takiej, w której w zasadzie mogą być razem. Ale wojna i te przeżycia zmieniły ich na tyle, że znowu nie są w stanie chyba zbudować jakiejś takiej relacji, która byłaby zdrowa i która by do czegoś prowadziła. Chociaż to się ostatecznie decydują na to.
No tak, tak, tak. Oni się tam decydują, ale to też, nie wiem, ja zawsze sobie dopowiadam te ciągi dalsze i nie wiem, czy to ma prawo wyjść, bo oni są skrajnie właśnie w tej przeszłości unurzani. Więc oni nie użyją i myślę, że ciekawą rzecz zauważyłaś z tymi kolorami, że rzeczywiście współczesność jest ciemna, szara i ponura, przeszłość jest jasna, głównie dlatego, że w tej teraźniejszości, w ich życiach tak naprawdę niewiele się dzieje. Oni żyją tym, co się wydarzyło, tymi właśnie relacjami, tymi stratami, których może nie przeżyli, może jeszcze nie skończyli przeżywać tej żałoby. No ale wydaje mi się, że nie jest tak łatwo to porzucić. Chyba, że to też jest taka ścieżka interpretacyjna, chyba, że ten pobyt w pensjonacie to jest taka metafora tej terapii, którą oni przechodzą, opowiadając o tych przejściach
swoich.
Być
może jest, nie wiemy tego, być może tak jest. Te zaduszki tytułowe, no to nie jest przypadek, bo oni właśnie wspominają tych, którzy zginęli.
Tak.
Chyba wszyscy. Nie pamiętam, jaki był los Katarzyny,
no właśnie,
czyli
to jest,
Beaty Tyszkiewicz,
tak,
bardzo
tak.
Młodej.
No właśnie. A nie wiem, czy to nie był jej debiut. Myślisz, że mógł być? Trudno powiedzieć.
Trudno tak powiedzieć.
Szukam teraz w głowie też poprzednich jakichś ról, bo to jest jednak 61 rok. No ale
myślę, że już gdzieś mogła się pojawić.
Chyba tak, chyba. No myślę, ale była w każdym razie bardzo młoda.
Tak.
To jest niedopowiedziana historia. Ja też aż nawet sobie cofałem tam, ten fragment oglądałem dwa razy, czy nawet więcej, żeby dostrzec, co się stało z Katarzyną. No ale nie wiem.
Nie wiemy, co się stało z Katarzyną, więc możemy założyć, że skoro jest wspominana właśnie w ten dzień zaduszny, no to może już jej nie ma, na pewno nie ma już jej w życiu bohatera, nie ma już tej tak relacji, nie ma już tej miłości. Tam też bardzo przykra scena z nią była, kiedy ona i Michał mają nadzieję na jakąś tam relację, na jakiś związek, ale jest ta scena, kiedy ona mówi, że potrafiłam tak bardzo kochać, a ty?
Tak.
Że ona też w tej sytuacji już myśli o kimś innym z przeszłości, nie jest z nim tak w pełni. Więc tam bardzo dużo mamy takiego grzebania właśnie w tym, co było, a co by się mogło wydarzyć, a gdybyśmy byli szczęśliwi, gdyby nie ta wojna, która nam wszystko zabrała. Tam, a propos wojny, no jest też wątek partyzancki z ciekawą rolą pana porucznika Elżbiety Czyżewskiej.
Dokładnie i to jest niezwykle ciekawe, ponieważ to nie chodzi już nawet tylko o to, że to jest jednak postać bardzo ciekawa, postać kobieca w polskim kinie, w zasadzie nieobecna, czyli postać kobiecej dowódczyni, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli generała właśnie, ale też bardzo ciekawe jest to językowo, dlatego że właśnie ten główny bohater zwraca się do tejże generałki, panie generale, i to nie
poruczniku,
tylko...
Tak, tak,
panie
tak, tam wszyscy żołnierze
tak
się tak zwracają w tym rodzaju męskim. Pan
tak,
porucznik
ale
poszedł spać.
Tak, dokładnie, i nawet jest tam takie zdanie, że jest pan niezwykle śliczny, coś
tak,
takiego.
Tak, tak.
Więc językowo to jest
bardzo
niesamowite.
Ciekawe.
Bardzo, bardzo ciekawe. To też jest bardzo ciekawa rola Elżbieta Czyżewska, tak jak powiedzieliśmy, w mundurze. Też bardzo ciekawe. I też bardzo tragiczne w zasadzie.
Tak.
Bo kończy się oczywiście śmiercią, tak jak już powiedzieliśmy. Swoją drogą ten wątek partyzancki jest też ciekawy z punktu widzenia trochę takiego propagandowego, można by powiedzieć. Bo ci partyzanci są pokazani w zasadzie w złym świetle, w dużej mierze. Przynajmniej może nie w tych przypadkach opowieści mężczyzny, ale w opowieści Wali.
Tak.
To są czarne charaktery wręcz, tak, można powiedzieć. Więc nie wiem, jak tam było z kwestiami cenzury, ale...
No właśnie, myślę, że to już nieraz się pojawiło w tych naszych opowieściach, że czasami po prostu trzeba było tak tych partyzantów pokazać i nie było wyjścia. I myślę, że to jest też taki przypadek. Ale mamy tam nie tylko ten wątek partyzancki, mamy wojnę i jej skutki też w postaci Goldapfla, czyli
Złote Jabłko.
Pana Złote Jabłko.
Tak.
Włodzimierz Boruński, który też się pojawi później w filmach Konwickiego, w Salcie odegra taką dosyć dużą rolę. Też jest to aktor pochodzenia żydowskiego. Tutaj gra sąsiada w tym hoteliku pod Orłem, którego kaszel słychać zza ściany. To jest dla mnie chyba najbardziej tragiczna postać tego filmu. To jest człowiek tak dojmująco samotny. Człowiek, który stracił wszystko. Tam, jak mówi właścicielka tego hotelu, mieli kamienicę, ale przyszli Niemcy, zburzyli dom, wymordowali całą rodzinę, a on się jakoś ostał. No i że raz w miesiącu chodzi na te ulice, której już nie ma.
Znaczy, to jest dla mnie człowiek, który jest w zasadzie już na skraju szaleństwa, jeśli już nawet nie przekroczył tej linii.
To z pewnością, tak.
Człowiek
szaleństwa z rozpaczy.
Z rozpaczy, tak. To jest taki, wręcz powiedziałbym, a teraz zabrakło mi tego słowa na o, no ale nieważne. Chodzi generalnie właśnie o takie szaleństwo. Człowiek dojmująco samotny, ale też człowiek, który poszukuje tego towarzystwa innych ludzi.
Bardzo.
Przy czym większość go jakoś tak nie akceptuje za bardzo.
No.
Trudno się też im dziwić,
tak,
bo jest on dość
on
specyficzny.
On jest specyficzny, ale też te relacje polsko-żydowskie no, też nie należały do łatwych,
no
po
tak,
prostu.
Oczywiście.
No to też trzeba przyznać. Dobrze, że on ma to oparcie i że może w tym hotelu się zatrzymać. Natomiast on wraca gdzieś, też ciągle wraca do tej przeszłości. Chodzi do lasu, w którym jest cmentarz. szuka właśnie tej ulicy, której już nie ma, a jednocześnie też taki ciekawy bohater z tej perspektywy polsko-żydowskiej, bo on ciągle tłumaczy to swoje nazwisko.
Tak.
Cały czas mówi, że jestem Goldapfel, złote jabłko, więc ciągle gdzieś tam podkreśla też ten związek z polskością.
To prawda i jeszcze myślę, że w tej kwestii przeszłości to jest to, że on, no tak już pod koniec tej, że tak powiem, znajomości, właśnie, zapomniałem imienia pierwszego głównego bohatera.
Michał.
Michała, no właśnie, tak mówię, główny bohater, ale Michał. Więc pod koniec znajomości z Michałem on mu mówi w zasadzie, że on najbardziej by chciał, żeby ten go wspominał. Czyli znowu jest aspekt tej przeszłości i też tej pamięci. Tak, pomyślałem, że to jest w zasadzie film właśnie o pamięci. O tym, jak ta pamięć determinuje życie teraźniejsze.
Jak determinuje życie teraźniejsze, jak wpływa, ale też trochę jak zatruwa nam tą teraźniejszość. Bo to, co spotyka bohaterów, to, co my widzimy w tym filmie, to jest to, że takie tkwienie w przeszłości, rozpamiętywanie jej, no nie jest niczym dobrym. A jednocześnie tak z perspektywy tych bohaterów, czy oni mają jakieś inne wyjście?
No właśnie nie, bo w tym życiu teraźniejszym nie dzieje się nic. Poza tym, że są w tym pensjonacie, to tam mam wrażenie, jakby przez te lata powojenne niewiele się zdarzyło. Chociaż te niektóre z tych relacji w ogóle też rozgrywały się po wojnie.
Tak, no bo mamy tam też ten wątek tej znajomości z chłopakiem, którego...
Z partyzantki mówisz, tak. O Wali.
Tak.
Grego Andrzej Maj bodajże. To jest...
Którego ona namawia do tego, żeby poszedł i się przyznał do tej współpracy.
Tak, z tą partyzantką, tak. I on później zostaje zamordowany ze względu na to.
Przez swoich kolegów, tak, którzy znają go za zdrajcę. Tak.
Dokładnie tak, też
więc
tragiczne.
Bardzo tragiczna historia, tak, bo ona gdzieś tam w imię jakiejś takiej idei i takiego... nie wiem, moralnego rozwiązania tej sprawy go namawia do tego, a efekt jest naprawdę tragiczny.
Ona jest też córką jakiegoś wysoko postawionego komunisty, tak. w takim środowisku lokalnym, więc to też tam wybrzmiewa ten wątek. No tak, tak, to są bardzo tragiczne historie, ale też jest jedna postać bardzo unożona w przeszłości, ale jeszcze nawet wcześniejszej przeszłości niż ta wojenna, czyli bodajże syn właścicielki tego pensjonatu.
Heniutek,
którego gra Franciszek Pieczka, tak. Który mi się z kolei skojarzył z postacią z rękopisu znalezionego w Saragossie, czyli z Paszeko, bo on tutaj też jest trochę taki, powiedzielibyśmy dzisiaj, nie można
nie spełna
tak mówić.
Rozumu, nie po spełna prostu, rozumu, tak. Tak. Myślę, że tak można powiedzieć. No jest tak, jest jakiś taki... trochę od rzeczywistości oderwany, nie do końca racjonalny. Tak, coś tam jest na rzeczy, zdecydowanie w tej jego postaci. Nie do końca dojrzały taki, dziecinny trochę.
No jest tak jak ten Paszeko, który był opętany i przez to tak się dziwnie zachowywał, a ten tutaj nie wiadomo, co tam w zasadzie się dzieje. Natomiast to, co ważne, to, że on ma swoją harmonię i na tej harmonii gra przedwojenne tanga.
Tak, tam w ogóle muzycznie się dużo tak przedwojennie dzieje w tym filmie.
Tak. I to też jest podkreślenie tej przeszłości, tylko tej jeszcze dawniejszej przeszłości.
I jakiejś takiej nostalgii za tą przeszłością właśnie sprzed wojny, że znowu mamy, co by było, gdyby wojna nie wybuchła, prawda? Że
dokładnie.
Ten świat był inny, był szczęśliwszy.
Tak, i ten właśnie Heniutek mówi, zapytany, dlaczego gra te przedwojenne tanga, to mówi, że no tak mu się wkradło do ucha, weszło do głowy i nie może teraz przestać. No ale to też odpowiada na pewne pytanie, no bo kiedy on to mógł usłyszeć właśnie przed wojną? Czyli to oznacza, że on tę melodię ma od przedwojnia i nadal ją gra, więc cały czas w tym jest. Więc kolejna postać, która jest w tej przeszłości unurzana, a z kolei właścicielka pensjonatu też wcale nie jest jakaś bardzo teraźniejsza.
Oczywiście.
Ona nawet mówi takie przejmujące zdanie o kondycji kobiet, prawda, że kiedyś to nie było w ogóle miłości, tylko po prostu ludzie się wiązali i jak mąż nie bił żony, to było dobrze. No więc to, co teraz oni przeżywają, to są jakieś wymysły tam, nie wiadomo co. Więc też jest takie unurzanie w przeszłości. No to jest film o pamięci i o pamięci o tej przeszłości właśnie.
Ale ja się będę upierała przy tym, że on jest o takiej destrukcyjnej pamięci o przeszłości.
Tak, zdecydowanie, tak. Bo żadne z tych wspomnień nie sprawia, że ci ludzie jakoś tak prą do przodu, że rozkwitają, jakoś się rozwijają, wręcz przeciwnie.
Tak, wręcz przeciwnie. I tutaj myślę, że warto w tym momencie wspomnieć o scenie tych płonących kieliszków. Popiół i diament. To jest też scena o pamięci. Co ciekawe, Konwicki mówił, że ta scena to są popłuczyny po amerykańskim kinie. On tego zupełnie nie uważał. Dla niego to nie było dobre rozwiązanie i on mówił, że tak się nie robiło, że właśnie tutaj też zresztą jeden z tych bohaterów, ten chłopak Wali, ten jej taki
partyzant były,
też mówi o tym, że on jest za tymi, którzy są za życiem. Że tak. Ta śmierć heroiczna to nie jest nic dobrego.
To prawda, nie zwróciłem na to uwagi, ale to jest bardzo ciekawy wątek, że w zasadzie on też tak dopowiada trochę taką moralną część tej historii właśnie partyzanckiej, że nie zawsze walka jest po prostu dobra, nawet jeśli ona jest obronna, prawda?
Tak.
I że walka też niesie za sobą te tragedie, osobiste tragedie i to jest jedna właśnie z tych tragedii. No, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe.
Głęboki film, bogaty w różne wątki.
Tak.
Jak państwo słyszą.
Powiedzmy jeszcze o aktorach, bo pojawia się tam paru bardzo ciekawych.
Tak.
Powiedzieliśmy o Edmundzie Fettingu i o Ewie Krzyżewskiej. Swoją drogą Ewa Krzyżewska jest taką, myślę, że już współcześnie zapomnianą trochę postacią.
Zapomnianą, zdecydowanie zapomnianą. Mhm,
ale jednak z dorobkiem bardzo, bardzo bogatym.
Ale i bardzo oryginalna uroda.
Mhm,
bardzo oryginalna uroda, tak.
Tak, tak. No ona grała w mnóstwie filmów, od Popiołu i Diamentu właśnie zaczynając, no ale też w Faraonie, przecież tak. Słynna rola i wiele innych. Ona w latach 70. chyba, w połowie może lat 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych i podejmowała bardzo różne, ciekawe dość prace, bo na przykład była bibliotekarką w ONZ, ale też pracowała jako tam kosmetyczka, projektantka różnych tam chyba ubrań i tak dalej, i tak dalej. A potem w latach 80., chyba nawet pod koniec, przeniosła się do Hiszpanii. No i w tejże Hiszpanii chyba w 2001 roku, a na pewno na początku lat 2000 zginęła w wypadku samochodowym. I tak ta historia się zakończyła. Też tragicznie i przykro, a dzisiaj no, to nazwisko już niewiele mówi, a szkoda, wielka szkoda, więc pamiętajmy o Ewie Krzyżewskiej, o Edmundzie Fettingu też, chociaż myślę, że on jest bardziej znany, bardziej pamiętany niż ona. Poza nimi, poza tą główną tytułową dwójką jest też na przykład Gustaw Ludkiewicz i Kazimierz Opaliński w roli tych dwóch partyzantów, którzy tego wyroku dokonują w zasadzie na tym właśnie partnerze Wali. Bardzo ważni, myślę, że aktorzy w historii polskiego kina. Też połączenie właśnie z historią Paszeko z rękopisu znalezionego w Saragosie, dlatego że Pustelnik tam był odgrywany właśnie przez Kazimierza Opalińskiego. Tutaj też ta rola jest taka, powiedziałbym, trochę pustelnicza, ale to już jest takie może moje dopowiedzenie.
Trochę jest, tak, zgodzę się z tobą, tak, tak.
On miał myślę, że miał taką też aparycję do tego, żeby grać takie role trochę poszargane przez życie, tak mi się wydaje. No, ale myślę, że w ogóle ci partyzanci są bardzo ciekawi, bo jest tam dość przejmujący dialog na temat losów wojny. Nie pamiętam go już dokładnie, ale zdaje się, że chodziło o to, że sojusze miały się przyłączyć do wojny, dobrze pamiętam, Wielka Brytania i tak, tak dalej, i oni się nie przyłączyli. Jest tam taki przejmujący żal właśnie wobec tych...
Złość wręcz.
Tak, tak, no tak. Złość względem tego całego świata, że oni się tutaj wykrwawiają, a nikt na to nie patrzy. I to też dopowiada z drugiej strony właśnie te historie tych partyzantów, którzy może nawet wcale nie chcieliby tak walczyć, ale muszą, bo tak...
Nie mają innego wyjścia.
Bo tak wyszło, takie są okoliczności. Tak. Więc wiele postaw nieoczywistych. Ciekawe spojrzenie na tę historię, bo właśnie z punktu widzenia takiego prywatnego, ale też właśnie z punktu widzenia tej filozofii pamięci. No więc myślę, że ciekawe, zwłaszcza na zaduszki. Znowu opowiadamy o filmie, który trochę nie pasuje.
Nie trafiamy w czas, tak, trochę nie trafiamy w czas. Ale myślę, że to jest film niekoniecznie tylko na zaduszki, na ten dzień zaduszny. To jest film w ogóle o pamięci. I warto go zobaczyć, zwłaszcza, że jest filmem, tak jak powiedzieliśmy na początku, dosyć zapomnianym, niedocenionym na pewno, a filmem też bardzo, bardzo ciekawym. Nie powiedzieliśmy tego w przypadku Ostatniego Dnia Lata, więc ja powiem to teraz, że te filmy wymagają na pewno skupienia na tej treści.
Ach,
to,
tak.
To są filmy, w których się dzieje dużo, ale niekoniecznie na ekranie, więc...
Trzeba słuchać.
Trzeba słuchać, trzeba znaleźć też tak czas i miejsce na to spotkanie z tymi filmami, bo one trochę od nas wymagają jednak zaangażowania, ale warto się zaangażować w to kino.
Tak jest. No nie są też zbyt długie. Ten jest już takim pełnym metrażem.
Tak, ale natomiast też nie najdłuższym.
Też nie najdłuższym, godziny, półtorej godziny, natomiast Ostatni dzień lata to jest niespełna godzina, więc można spokojnie obejrzeć to ze skupieniem jeszcze. I to jest swoją drogą taki właśnie format filmu, który wydaje mi się bardzo przystępny współcześnie, kiedy mamy już ograniczone te możliwości skupienia. A co ciekawe, kiedy był nagradzany w Wenecji, to był nagradzany w kategorii filmów krótkometrażowych, więc
jest to ciekawe.
Wówczas na ówczesne standardy to był krótki metraż godzinny, bo filmy były dwugodzinne na przykład. Mm-hmm. Ciekawe również.
Ciekawe również. Zachęcamy, żeby odkrywać te filmy, a my za tydzień będziemy rozmawiać o kolejnym.